kazanie, więc tylko o Armagedonie i kończymy. Także, kochani, ja nie wiem, czy ktoś z was oglądał taki film pod tytułem Armagedon. Może ktoś oglądał. Niektórzy oglądali, tak? To dla was w zasadzie to kazanie jest do niczego niepotrzebne, bo wy już wiecie w zasadzie wszystko o Armagedonie, więc możecie nie słuchać, albo możecie gdzieś na kawę w tym czasie wyjść, czy jak. Ja powiem do tych, którzy tego filmu nie oglądali, więc posłuchajcie, kochani. Chcę się podzielić krótko, w zasadzie krótko, bo powiem wam szczerze, że to, co ja widzę i to, co słyszę, ja tego filmu nie oglądałem, tylko niektóre rzeczy słyszałem o tym filmie, ale też z tego, co ludzie rozmawiają, to dla ludzi koniec świata i Armagedon i w zasadzie jeszcze sąd ostateczny, to jest wszystko w jednym czasie i wszystko jest to samo. To jest w zasadzie jedno zagadnienie i dotyczy dokładnie tego samego. Kochani, Pismo Święte rozgranicza zupełnie te rzeczy, one się dzieją zupełnie inaczej, w innym czasie i zupełnie czego innego dotyczą. Chociaż mogą być bardzo tragiczne w skutkach i mogą być bardzo ciężkie do przeżycia, wręcz niemożliwe dla niektórych do przeżycia, ale to są różne zagadnienia, zupełnie czego innego dotyczą. Więc krótko przeczytajmy kilka fragmentów Słowa Bożego. Pierwszy to jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 14 wersetu. No, kilka wersetów przeczytamy, abyśmy załapali ten temat, o który chodzi, żebyśmy zorientowali się, o co chodzi. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przyszedł i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi, oto masz co twoje. I odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent, dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kochani, jeszcze przeczytamy jeden fragment i on jest zapisany w objawieniu Jana. Kilka wersetów z rozdziału 14, od 14 wersetu do 20. 14 rozdział od 14 wersetu. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku. Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłocznię poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. I jeszcze kilka tylko wersetów z Księgi Joela, 975 strona, 975, rozdział 3 od 14 wersetu, a wszystko od 14 nie zauważyłem. Obwołajcie to wśród narodów, ogłoście świętą wojnę, powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy, przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi: jestem bohaterem. Przychodźcie śpiesznie, wy wszyscy okoliczne, wszystkie okoliczne narody, zbierzcie się, panie, sprowadź tam swoich bohaterów. Niech poruszą się ludy i niech przyjdą do doliny Jozafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa. Pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka. Tłumy zebrane w Dolinie Sądu. Bo wielki jest dzień Pana w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. I jeszcze kilka wersetów z Ewangelii Mateusza z rozdziału 13. Tu są tylko kilka wersetów od wersetu 37. Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go zasiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zagrożenia, zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą do pieca ich, do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. I kochani, jak takie fragmenty przeczytamy, połączymy je razem, no to wszystko nam pasuje. W zasadzie to wyjaśnienie z Ewangelii Mateusza jest takie klarowne, jasne, czyste i wszystko wiadomo. Jezus Chrystus, sam Jezus Chrystus to powiedział i powiedział: ten, który sieje, to Syn Człowieczy. Rola? No to świat. Teraz następna rzecz. Dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol? No to synowie złego. Ten, który sieje konkol, no to diabeł, to wiadomo. Natomiast żniwo to koniec świata. Żeńcy, no to są aniołowie. I wszystko wiemy, kochani, i wszystko jest jasne, wszystko jest oczywiste. Tylko że, kochani, kiedy czytamy Słowo Boże w objawieniu Jana, to jakby nie wszystko nam pasuje. Nie wszystko nam pasuje. Jest powiedziane, że jest żniwo. Jest czas żniwa. Nadszedł czas żniwa i anioł, który miał dokonywać to żniwo, który miał zrządzić to wszystko, co dojrzało, jest powiedziane, on swoje wykonał, zżął to wszystko. Tylko że nie ma powiedziane, że to żniwo i to zrzęte zboże zostało wrzucone do tłoczni, prawda? Zboża tam nie wrzucano. W ogóle nic nie jest powiedziane o tym, co się stało z tą zrzętą ziemią, z tym wszystkim, co zostało ścięte. Natomiast jest powiedziane za chwilę, że trzeba wejść do winnicy i w winnicy trzeba pościnać wszystkie grona. I kiedy grona zostaną dojrzałe, takie nabrzmiałe, piękne grona zostaną ścięte, to mają być wrzucone do tłoczni. I w tłoczni tłoczyło się wino. Po prostu miało stamtąd wypływać wino. I moglibyśmy powiedzieć, kochani, że tutaj zostało zrzęte, winna latorość została zrzęta, te grona zostały pościnane po to, żeby popłynęło wino. Ale jak czytamy tutaj, to jesteśmy mocno zaskoczeni. Bo kiedy wrzucono do tłoczni te grona dojrzałe i zaczęto deptać tą tłocznię, to z tej tłoczni popłynęła krew. Kochani, to jest tak dziwnie, prawda? Tak się dziwnie słucha. Krew popłynęła. Moglibyśmy powiedzieć, no popłynęło wino koloru krwi. Nie, nie, nie. Tu jest powiedziane, że popłynęła krew. I ta krew była, no, tak głęboka, tyle tej krwi było, że wędzideł końskich sięgało. Ja dokładnie powiem wam szczerze, że nie wiem, co to jest wędzidło, ale gdzieś tu przy pysku coś, prawda? Chyba gdzieś tu przy pysku jest wędzidło. I kochani, to powiedzmy gdzieś tak do pysków koni sięgała krew. Tyle tej krwi było. I to jest powiedziane, że na przestrzeni 1600 stadiów, wiecie ile to jest? To jest 295 kilometrów. 295 kilometrów rzeka, nie wiem jaka ona szeroka była, ale była długa na 295 kilometrów. Nawet gdyby ona była, no, nie taka szeroka. No to pomyślmy, w wędzideł końskich sięga krew i na odległości 295, no to rzeczywiście jest Armagedon. I to jest Armagedon, myślicie, że nie? To dokładnie jest opisany Armagedon. I to jest ten Armagedon, który jest opisany w Starym Testamencie, w Księdze Joela. Dolina Jozafata, to jest właśnie Armagedon. To jest właśnie Armagedon. I czego dotyczy ten Armagedon? Co w zasadzie, w jaki sposób to nas dotyczy, nas, wierzących ludzi? Po co my mamy o tym wiedzieć? Otóż, kochani, Bóg nie przygotowuje czegoś takiego, co miałoby spotkać wierzących ludzi, chrześcijan, dzieci Bożych, którzy by mieli oglądać tą płynącą krew, te wielkie tragedie, które mają zejść na ziemię. I nawet, kochani, Armagedon to nie są jakieś plagi spadające na ziemię. To nie jest jakiś asteroid lecący w stronę Ziemi, który ma rozbić Ziemię. Nie, 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 kochani. Bo wiecie, kiedy kończy się Armagedon, to jest powiedziane wizja siedmiu czas i plag. Siedem czas i siedem plag przychodzi po Armagedonie. Te nieszczęścia, które mają spadać na Ziemię, te plagi, które mają spadać na Ziemię, to są dopiero po Armagedonie. Najpierw jest Armagedon. Kochani, czemu wierzący człowiek ma wiedzieć o tym, co się będzie działo? Dlatego, że dzieci Boże, dzieci Królestwa nie są przeznaczone na... Nie są przeznaczone na gniew. A tu jest powiedziane, że to jest kać gniewu Bożego. A więc wiedz to na pewno, że jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli zrobisz coś, co zostało opisane wcześniej i o czym za chwilę będziemy podkreślali i mówili, to nie dotyczy do ciebie Armagedon. Ciebie nie dotyczy Armagedon. Nie wiem, czy się cieszysz, ja się bardzo cieszę. Nie powiem, że mdleję, kiedy sobie palec skaleczę i widzę krew. Nie o to chodzi. Ale kochani, każdy człowiek boi się cierpienia. Każdy człowiek unika cierpienia, na ile to tylko jest możliwe. Unika cierpienia. Jeśli ma przejść przez cierpienie, to chciałby, żeby to cierpienie było chociaż przynajmniej jakieś umiarkowane, żeby dało się wytrzymać, prawda? Ale kochani, Armagedon, który przychodzi na ten świat, przychodzi ze względu na złość ludzi, ze względu na to, czego ludzie nie chcą robić, co Bóg radzi, a ludzie nie chcą tego robić. I czytaliśmy właśnie tą historię opisaną na samym początku, kiedy jest powiedziane, że Bóg podaje taki przykład o człowieku, który ma majątek, który ten majątek swój rozdziela pomiędzy ludzi. I kiedy rozdziela pomiędzy ludzi swój majątek, jest powiedziane, że jednemu daje więcej, drugiemu trochę mniej, trzeciemu jeszcze trochę mniej. I Słowo Boże nam mówi, że przy pierwszym z nich jest powiedziane taka szczególna rzecz. Ten, który dostał 5 talentów, on szczególną rzecz robi. Ten, który dostał 2 talenty, nie jest powiedziane, że to robi. Można się domyślać, że podobnie uczynił. Ale ten, który dostał najwięcej talentów, jest powiedziane, ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Jest powiedziane, ten, który dostał 5 talentów, od razu z miejsca poszedł i zainwestował. Od razu poszedł, nie czekał na nic. I obracał pieniędzmi. Kochani, obracać tym, co otrzymujemy od Pana, czy obracać pieniędzmi, to nie znaczy, że mamy pieniądz i mamy go obracać. Obracamy go sobie. Albo może puścimy tak, wiecie, żeby się kręcił jak bączek dziecięcy, nie? Czy to znaczy obracać pieniędzmi? Oczywiście, że nie. Wiecie, co to znaczy obracać pieniędzmi? Wiecie, jednym słowem bym to określił. Ryzykować. Tak. Obracanie pieniędzmi to jest podejmowanie ryzyka. Jakie ryzyko podejmujemy, jeśli chodzi o to, że jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Wiecie, co ja wam powiem? Podejmujemy ogromne ryzyko. Ogromne ryzyko. Słowo Boże mówi, bójcie się tego, kogo mamy się bać, który może zabić, który może skaleczyć. Diabła się bój. O, bójcie się diabła. Kochani, bójcie się diabła. Demonów się bójcie. Bójcie się. Takie Słowo Boże powiedziane? Nie. Nie bójcie się diabła. Nie bójcie się demonów. Nie bójcie się choroby. Nie bójcie się, Słowo Boże mówi, bo ja jestem z wami. Kogo macie się bać? Tego, który i ciało, i duszę waszą może pogrążyć w ogniu piekielnym. Tego się bójcie. A kto może to zrobić? Bóg Wszechmogący. On może. On może nas zbawić, prowadzić nas do Królestwa Niebieskiego, ale On może nas też wrzucić do piekła. On nas może wrzucić do jeziora ognistego. On może to zrobić. I Słowo Boże mówi, nie miejcie strachu, nie trzęście się przed Nim, ale miejcie Jego bojaźń w sercu. Inaczej mówiąc, słuchajcie, co do was mówi. Jeśli wam na coś wskazuje, to czyńcie. Róbcie to po prostu, co do was czyni. Pan powiedział tak, ja wam daję talenty. Wy talentami macie obracać. Obrócić się na jednej nodze, jak tylko dostaniecie te talenty i do roboty. Po prostu wziąć się do roboty. Kochani, taka jest rzeczywistość. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który siedzi sobie, patrzy sobie, czeka sobie, ogląda sobie. Który robi, po prostu robi. Idzie i wykonuje to, do czego został powołany. Kochani, pierwszy dar, jaki dostałeś, to jest życie. Żyjesz? Żyjesz. A więc już masz dar. Jeden dar masz. Oczywiście możesz go zakopać. Możesz nic z nim nie robić. Ale dostajesz jeszcze inne dary od Boga. Dostajesz jakieś talenty i teraz obracasz tymi talentami. I w zależności od tego, co z twoimi talentami robisz, to się później w twoim życiu dzieje. Kiedy jest opisany ten przykład, to nie jest powiedziane, że ty służysz, robisz, wykonujesz, obracasz tymi talentami i czekasz na koniec świata. I dopiero na końcu świata okaże się, co twój Pan w związku z tobą postanowi. Nie, kochani, tutaj nie ma Armagedonu. Armagedon nie kończy tego zagadnienia, które tu jest opisane w Ewangelii Mateusza. Nie dotyczy to też końca świata, kochani. To dotyczy okresu, kiedy nas Pan doświadcza, kiedy nas Pan na ziemi stawia, kiedy chce, żebyśmy wykonywali Jego dzieła. I jest określony czas dla ciebie. Po prostu jest określony czas. Póki jest czas, powiedziane jest, to wykupujcie dni wasze. Wykupujcie wasze dni. Inaczej mówiąc, wykorzystujcie każdy dzień waszego życia. Możesz powiedzieć, ja trochę później pewne rzeczy zrobię. Ale pewnych rzeczy już później nie zrobisz. Nie masz szansy tego zrobić. Ja wam powiem, czasem obserwuję ludzi, którzy zaczynają żyć w wielkiej słabości swojego ciała. Chcieliby wtedy właśnie dużo dla Pana zrobić, ale wtedy nie są w stanie zrobić nic, absolutnie nic. Jeśli są w stanie wykonać jakiś ruch fizyczny swoim ciałem, to już jest dobrze. Nie mówiąc już o opowiadaniu o Chrystusie, nie mówiąc już o dawaniu dobrego przykładu życia dla innych ludzi. Oni już nic nie mogą. Naprawdę nic nie mogą. Dlatego Słowo Boże nam mówi, dostajesz talenty i tych talentów nie zakopuj w ziemi, tylko nimi obracaj. Ryzykuj, po prostu ryzykuj. Kochani, nie ryzykuj, tylko ryzykuj. Także pamiętajmy o tym. Kochani, chodzi o to, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że my z naszymi talentami musimy robić konkretny, bardzo konkretny użytek. Bardzo konkretny użytek. Moglibyśmy powiedzieć, że ten człowiek, który miał jeden talent, no nie chciał ryzykować tego jednego talentu, bo jakby zaryzykował, no i nie daj Boże, akcje by poszły w dół, nie? A Pan by jego powrócił, no to Pan mówi, no to teraz pokaż, co zyskałeś. A on by powiedział, Panie, dałeś mi jeden talent. 10% tylko z niego zostało. No po prostu, no nie miałem szczęścia. Akcje poszły w dół i straciłem. No to wtedy Pan już by był wściekły. Musisz oddać przynajmniej jeden ten talent, który ci dałem. Nie, kochani, Bóg dobrze wie, że to, czym obracamy, co zostało nam przez Niego dane, jest poddane ryzyku i może być utracone, może być w jakiś sposób uszczuplone, ale Bóg jest zawsze zadowolony, kiedy my po prostu działamy, kiedy podejmujemy ryzyko. Nawet jeżeli nam pewne rzeczy nie wychodzą, ale idziemy, ale się staramy, ale robimy. Bóg nagradza to dążenie, to staranie, to zabieganie o pewne rzeczy, które w naszym życiu zostały przez Boga nam dane. Co robisz ze zdolnościami, które dostałeś od Pana? Są tacy ludzie, którzy mają wielkie talenty od Pana. Ja mógłbym wspomnieć chociażby jednego człowieka, który dostał taki duży talent od Boga, talent do śpiewania, talent do po prostu takiego, wiecie, no, pokazywania przed ludźmi, jak to można tańczyć, jak to można śpiewać. Na przykład Michael Jackson, prawda? No, śpiewać można bardzo ładnie, cały świat można porwać. To jest talent, wiecie, to jest talent, który on dostał, wiecie, od kogo? Od Boga. I każdy człowiek za talent, który dostaje od Boga, w pewnym momencie będzie musiał złożyć relację, co z tym talentem zrobił. On zaryzykował i złożył wziął ten talent, zaczął nim obracać, ale zaczął obracać nim nie na chwałę Bożą, ale na chwałę przeciwnika Bożego. Poszedł w zupełnie innym kierunku. My, kochani, możemy różne rzeczy robić z naszymi talentami. Kochani, jeśli macie wątpliwości, że macie jakiekolwiek talenty, to ja mówię, jeden talent na pewno macie. I co z nim robicie? I co z nim robicie? Kochani, czy w ogóle cokolwiek robimy z talentami, które dostajemy od naszego Pana? Bóg czeka na konkretny wynik, na konkretny owoc. Tutaj jest powiedziane, że ten, który wziął jeden talent, przyszedł do tego Pana, jak on powrócił, i mówi do Pana tak, Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Wiecie, no to takie oskarżenie ostre rzuca w oczy, nie? Mówi, jesteś twardy człowiek. Jesteś człowiekiem, który żnie, gdzie nie posiał. Zbiera, gdzie nie rozsypywał. Ale wiecie, kiedy Pan podejmuje ten temat i podejmuje to wyzwanie, to wiecie, ten pan powtarza jemu i mówi: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. I mi najbardziej w tym tekście by pasowało tutaj na końcu postawić znak zapytania, prawda? I to wtedy by było takie logiczne, że pan mówi: no wiedziałeś, że jestem takim człowiekiem, wiedziałeś to? Wiedziałeś? No to jakby rzuca takie pytanie, wyzwanie takie. Czy ty wiedziałeś, że ja taki jestem? Wcale taki nie jestem. Tu jest kropka postawiona. To znaczy, że pan mówi: tak, ja jestem taki, tak, taki jestem. I co zrobiłeś z tym, co ci dałem? Wiecie, dlaczego tak jest powiedziane? Wiecie, dlaczego ten pan przedstawia się jako taki zdecydowany w działaniu, który zbiera tam, gdzie nie siał, czy żnie tam, gdzie nie siał i zbiera tam, gdzie nie rozsypywał? Dlatego, kochani, że ten pan oddał te działania w ręce sług swoich. Kochani, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że sianie należy do nas. Paweł posiał, Apollos podlał. Widzimy, że jest tu powiedziane to. Rozsypywać, to Bóg powiedział: wy macie rozsypywać. Siać, to wy macie siać. Podlewać, to wy macie podlewać. Do mnie wzrost tylko należy. Inaczej mówiąc, Bóg zapewnia ludziom, że jeśli zaryzykują z tymi talentami, które od Niego zostały dane, i będziemy działać w taki sposób, jak się to Jemu podoba, to Bóg zapewnia wzrost. Jeśli ty jako wierzący człowiek siejesz, to Słowo Boże mówi: będziesz zbierał plon. Nie będzie posuchy, nie będzie straty, będzie zysk. Bo ten zysk zapewniam ja, mówi Bóg. I ten pierwszy, który dostał 5 talentów, jest to znamienne, że on się obrócił na nodze i zaraz zaczął działać. On wiedział. On od razu od początku wiedział. On jakby już miał wcześniejsze doświadczenia jakieś, że warto jest obracać, bo tutaj nie ma straty. U tego gospodarza, u tego pana nie ma straty. Jak się ryzykuje, jak się wkłada, to się ma zysk. Kochani, przychodzimy do takiego Boga, do takiego Pana, który obdarowując nas swoimi darami, daje nam pewność zysku, abyśmy tylko robili to, co do nas należy. Abyśmy to robili. Kochani, ryzykujesz, oddając Panu decyzję w swoim życiu. W różnych sprawach, czy gospodarczych, czy w szkole, czy w pracy. Oddajesz tą decyzję w ręce Pana. Świadectwa słyszeliśmy tutaj, prawda, dzisiaj? Słyszeliśmy świadectwa. Oddajemy decyzję w ręce Boże. Co z tego wychodzi? No, że się srodze zawiedziemy, że poniesiemy straszliwą stratę. Czy tak? Nie. Rysiu, dużo stracisz, jak stąd odejdziesz? Nie. Nie chodzi o to, że tu jest źle. Nie chodzi o to, że tu jest lepiej niż tam. Po prostu robimy to, co Bóg nam wskazuje. Jeśli Bóg nam na coś wskazuje, to to robimy, to wykonujemy. Zysk jest pewny. I tu nam by było dobrze, i tam by nam było dobrze. Ale idziemy tam, gdzie Bóg nas kieruje. Słyszeliśmy świadectwo Lili, to samo. Tam byłoby lepiej. Tam byłoby tak czy inaczej. Zrobiła no to, co Bóg wskazał. No i chwała Bogu. Brat Robert, słyszeliśmy świadectwo. Takich świadectw możemy posłuchać więcej. Dużo więcej w naszym życiu. Kochani, ale my mamy naprawdę pójść tam, gdzie Bóg nas kieruje. Czy są to sprawy nasze ziemskie tutaj na ziemi, czy to są sprawy nasze duchowe, czy osobiste. Mamy pójść dokładnie tam, gdzie Bóg nas kieruje, obrócić się na nodze i obracać tym, co Bóg nam dał jako talent. bo możemy naprawdę nigdy nie używać naszego talentu. Wiecie, kochani, ja spotkałem pewnego człowieka jakiś czas temu, bo to było parę lat temu. Spotkałem pewnego starszego człowieka, który był już naprawdę w podeszłym wieku. Od wielu, wielu lat służył Bogu, naprawdę oddany był Bogu. I wiecie, tak w rozmowie, rozmawiając, wyszło z tej rozmowy, wynikło, że on dopiero pod koniec swojego życia, bo był już naprawdę w podeszłym wieku, on dopiero pod koniec swojego życia zorientował się, że ma jakieś tam zdolności w swoim życiu. Ja mówię, to brat nigdy tych zdolności nie używał na chwałę Pana. No, tak mówiąc szczerze, to nie wiedziałem, że mam takie zdolności. Dopiero teraz się to okazało. Kochani, no tylko ręce załamać. Kochani, możemy żyć 10 lat być w zborze, 20 lat być w zborze. Wiecie, ja od swojego dziecka jestem w zborze. Malutkie dziecko przyniesiono mnie na rękach na modlitwę do zboru. Później siedziałem na ławce w zborze, machałem nogami na tej ławce, nie sięgałem jeszcze podłogi. Później wzrastałem w zborze, cały czas w zborze. Jezusa Chrystusa przyjąłem w 69 roku. W 70 roku chrzest przyjąłem. To jest 38 lat, tak? Jeszcze 2 lata będzie 40 lat po chrzcie w ogóle. A tak w ogóle to w Bogu to jestem, jeszcze jak się nie narodziłem, to już byłem w Bogu też. W łonie mojej matki byłem już w Bogu. Więc 50, jak Bóg da, będzie 53 lata, jak dożyję do czerwca, to 53 lata w ogóle, tak prawdę mówiąc, to jestem w Bogu. I kochani, mogę przeżyć jeszcze więcej i może się raptownie okazać, nie wiedziałem, że ja mam jeszcze do tego zdolności i do tamtego zdolności i do tamtego zdolności. Kochani, człowiek wierzący, naprawdę musimy to zrozumieć, nie żyje dla siebie. Świat nie obraca się wokół nas. Nie. Wiecie, ludzie myśleli, że świat się obraca wokół Ziemi. Długo myśleli. Naprawdę bardzo długo, setki lat. Może nawet 1000 lat. Myśleli, że cały świat, wszystko obraca się wokół Ziemi, wokół nich. Później się okazało, że wcale tak nie jest. Kochani, świat nie obraca się wokół nas. Świat obraca się wokół Boga. Świat obraca się wokół Boga. Nie żyjemy dla siebie. Nasze zdolności i talenty nie są dla nas. Są do wykorzystania dla Boga. Korzyść jest i dla Boga, i dla nas. Bo jeśli błogosławimy Boga, to Bóg też błogosławi nas. W obfitości swojej, w łasce swojej, w miłosierdziu swoim. Będzie błogosławił nas w pracy, będzie nas błogosławił w domu, będzie nas błogosławił wszędzie. Przeczytajcie sobie Słowo Boże, jest to powiedziane. A my bardzo często, jako wierzący ludzie, boimy się końca świata, boimy się Armagedonu, boimy się, że jakaś kometa w ziemię uderzy, że jakiś asteroid uderzy akurat w Białą Podlaskę. No, może tak być. Myślicie, że nie może tak być? No może tak być, a czemu nie? Ale czy Bóg coś powiedział, że tak właśnie będzie? Przyleci asteroid w 2011 roku, 7 albo 8 czerwca dotrze do Ziemi i uderzy w Białą Podlaskę. Czytaliście coś takiego? No to czego się boimy? Czego się boimy? Kiedy jesteśmy w rękach Bożych, to czego my się boimy? No przyleci Bóg jakimś statkiem kosmicznym i nas zabierze w ostatniej chwili. Wiecie, kochani, Bóg nie musi konstruować jakiegoś specjalnego statku kosmicznego, żeby nas z tej ziemi zabrać. Słowo Boże mówi, że kiedy Bóg już zdecyduje, że nadszedł czas, aby nas z tej ziemi zabrać, to będzie się to działo w ciągu godziny, dwóch, trzech, okamgnieniu. Tak jak mrugnie ci oko. Mrugnęło ci oko i raptownie okazuje się, że już nie jesteś wcale tu. Jesteś w ogóle w innym świecie. Myślimy, że dla Boga jest to jakiś problem. Jednego bądź pewny, bądź pewna. Nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Naprawdę nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Wierzysz w to? To powiedz to głośno. Ja nie jestem przeznaczony na gniew. Ja nie jestem przeznaczony na gniew. Jeszcze raz. Ja nie jestem przeznaczony na gniew. Amen. Naprawdę nie jesteście przeznaczeni na gniew. Jesteście przeznaczeni do życia wiecznego. Ale ponieważ jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego, to kochani, talenty, które Bóg nam dał, używajmy na chwałę Pana. Używajmy je na chwałę Pana. Bóg chce i Bóg o tym mówi. Będzie nas rozliczał, nie na koniec świata, nie. Ale będzie nas rozliczał, przyjdzie w pewnym momencie Baranek Boży, Jezus Chrystus, sam Pan, przyjdzie do swojego kościoła i powie, co zrobiłeś z 5 talentami, które ci dałem? Co zrobiłeś z 2 talentami? Co zrobiłeś z 1 talentem, który ci dałem? Co zrobiłeś z tym? Z tego na pewno nas rozliczy. To się nazywa stolica sądowa barankowa. To nie jest koniec świata, to nie jest sąd ostateczny. To jest stolica sądowa barankowa. Baranek Boży przyjdzie i powie, co zrobiłeś? Ja życie za ciebie oddałem. A co ty dla mnie zrobiłeś? No co zrobiłeś? No powiedz, co zrobiłeś. Dałem ci to. Co zrobiłeś? Kochani, warto jest, abyśmy naprawdę przemyśleli, co robimy dla naszego Pana. Czy jesteśmy Mu posłuszni? Czy wykonujemy Jego dzieła? Czy może będziemy się wstydzić? Panie, nie mam wiary, nie mam ufności, zbawienie to mam. Nie mam. W zasadzie prawie nic nie mam. No z czym przyjdziesz przed Pana? Goły i bosy? No tak ostaniesz przed Panem? Powiesz, Panie, zobacz, jaki jestem atrakcyjny, goły. Pana to nie interesuje, Twoja nagość. Pana interesuje szata, w jaką jesteś przyodziany. Tu na ziemi ludzie nagością się interesują, tam w niebie to już nie. Tam nie ma tego zainteresowania. Nie ma. Tam ani za mąż wychodzić nie będą, ani żenić się nie będą, jak aniołowie będą. Tam nie ma tych potrzeb, tam nie ma tego zainteresowania. Chciejmy to zrozumieć. Tam możemy się tylko w odpowiedniej szacie ukazać. Kochani, dlatego zacznijmy działać we właściwym kierunku. Tak jak się to Panu podoba. Naprawdę, przemyślmy to w naszym życiu. Bo Słowo Boże jest bardzo konkretne, bardzo jasne. 5? Następne 5 trzeba. A najlepiej nawet 2 razy 5. Jeszcze więcej. 2? No to konkretny zysk. 1 dostałeś? 2 przynosisz. Prosta rzecz. Dlatego, kochani, naprawdę pomyślmy, ażebyśmy w naszym życiu nie żyli tylko dla siebie i nie patrzyli tylko, Panie, daj mi to. Panie, daj mi tamto. Panie, jeszcze to mi daj. Panie, jeszcze tamto mi daj. Panie, uzdrów mnie z tego. Panie, uzdrów mnie z tamtego. Cały czas mi daj. I mi daj. I mi daj. I Bóg chce, żebyśmy brali i dawać nam chce. Myślicie, że nie chce? Ale Pan też mówi, daj mi coś. Synu mój, daj mi coś. Serce swoje mi daj. No daj mi coś. Niech ja też coś mam. Wiecie, niedługo są walentynki. I wiecie, na czym polega to? Że jak są 2 osoby, które mają się ku sobie, to jedna drugiej daje prezenty, a ta druga nie daje nic. szczęśliwi byśmy byli? Tak? No to pomyślmy o tym, że Bóg, od Boga chcemy, żeby nam dawał. Panie, walentynki są. Jak kochasz mnie, to daj mi to, daj mi tamto, daj mi tamto, daj mi. No i Bóg daje, bo kocha nas. A w zamian nie ma nic. Nic nie ma. To nie jest dobre. Dlatego, kochani, naprawdę dążmy do tego, żeby Panu naszemu serce dawać, żeby Go naprawdę od serca uwielbiać, żeby od serca Go kochać, żeby od serca służyć Jemu, od serca to wszystko robić. No, no walentynki są, kochani, dla Boga trzeba coś dać. Pomyślcie o tym, naprawdę. Do 14 chyba są, tak? No. Pamiętajcie, żeby Bogu coś dać, no. Bogu coś dać. Dajcie coś Bogu, no. Kochajmy się z Bogiem po prostu. Bóg nas kocha i my Jego kochajmy. Tak, tak, kochani. Zacznijmy to czynić, bo to jest naprawdę ważne. Amen. Kochani,